na wskroś.
Witam Państwa, Bartłomiej Zapawa.
Świat na wskroś.
Na początku audycji, jak co tydzień, przegląd najważniejszych międzynarodowych wydarzeń. Iran nie będzie negocjował ze Stanami Zjednoczonymi. Oświadczenie przedstawiciela irańskiej Gwardii Rewolucyjnej jest odpowiedzią na sugestie prezydenta Stanów Zjednoczonych, który oczekuje od Teheranu rozpoczęcia rozmów. Donald Trump zażądał, by Republika Islamska natychmiast zrezygnowała z rozszerzania programu nuklearnego i zagroził rozpoczęciem akcji militarnej. Wzrost napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem trwa od wycofania się amerykańskiego prezydenta z zawartego w 2015 roku porozumienia nuklearnego, którego celem była kontrola irańskiego programu rozwoju broni jądrowej. Nałożone przez Donalda Trumpa sankcje wpłynęły na pogorszenie sytuacji gospodarczej położonego w Zatoce Perskiej państwa. W ostatnich dniach ograniczenia nałożone na Teheran zostały jeszcze zaostrzone. Amerykańscy dyplomaci nie wykluczają podjęcia akcji militarnej przeciwko Iranowi. Informują, że w rejonie Bliskiego Wschodu znajduje się grupa bojowa lotniskowca Abraham Lincoln, a w amerykańskiej bazie w Katarze wylądowały bombowce B-52. Prezydent Iranu Hassan Rouhani zapowiedział, że jeśli w ciągu 60 dni pozostali sygnatariusze porozumienia nuklearnego nie wypracują nowych warunków umowy, to Teheran wznowi produkcję wzbogaconego uranu. Północno-koreańska armia przeprowadziła na zachodzie kraju ćwiczenia rakietowe. Według oficjalnej agencji informacyjnej KCNA były to ćwiczenia sił uderzeniowych dalekiego zasięgu. Nie podaje ona natomiast, jakiego typu rakiety były testowane. Ćwiczenia obserwował osobiście przewodniczący Rady Państwa Kim Jong-un w towarzystwie kilku członków Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei. Według agencji przywódca państwa z uznaniem odniósł się do zdolności manewrowych jednostek oraz ich gotowości do przeprowadzenia ogniowego uderzenia. W ubiegłą sobotę lider północno-koreańskiego państwa również uczestniczył w testach rakiet, wówczas krótkiego i średniego zasięgu, do których doszło na jego wschodnim wybrzeżu. Wtedy rakiety po przeleceniu od 70 do 200 km wpadły do Morza Japońskiego. Tymczasem Stany Zjednoczone zajęły północno-koreański statek handlowy. Poinformował o tym amerykański Departament Sprawiedliwości, oskarżając władze w Pjongjangu o łamanie międzynarodowych sankcji. Zatrzymany przez amerykańskie jednostki statek to Wise Honest, jeden z największych północno-koreańskich kontenerowców. Według amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości był on wykorzystywany przez Koreę Północną do eksportu węgla oraz importu ciężkiego sprzętu. Przywódcy Unii Europejskiej ponownie opowiedzieli się za potrzebą zachowania jedności wspólnoty. Trudne i kontrowersyjne tematy zostały jednak przełożone na później. W rumuńskim mieście Sybin liderzy 27 krajów bez Wielkiej Brytanii dyskutowali o przyszłości Unii i strategii na najbliższe 5 lat. Przyjęta została deklaracja z 10 zobowiązaniami. Strategia ma zostać uzgodniona w przyszłym miesiącu. Prace rozpoczną się już po wyborach do Europarlamentu, czyli za nieco ponad 2 tygodnie. Jednym z priorytetów ma być walka ze zmianami klimatycznymi. Przed szczytem 8 krajów zaapelowało o wprowadzenie zakazu emisji CO2 do 2050 roku. Brytyjski rząd potwierdził tymczasem oficjalnie udział Londynu w eurowyborach. Wznowione negocjacje gabinetu Theresy May z opozycją w sprawie modyfikacji umowy brexitowej nie przyniosły na razie przełomu. Wcześniej rząd deklarował, że chce porozumieć się z lewicą, a następnie uzyskać zielone światło od parlamentu na tyle szybko, aby wyborów nie trzeba było organizować. Jednak nieformalny zastępca premier David Lidington przyznał, że zabrakło czasu. Jeremy Corbyn i Theresa May negocjują już od ponad miesiąca. Oboje muszą jednak pamiętać o utrzymaniu jedności we własnych ugrupowaniach, podzielonych na wiele frakcji w sprawie Brexitu. Korzysta na tym opozycja na czele z nowym ugrupowaniem Nigela Farage'a, które przyjęło nazwę Brexit i zdecydowanie przoduje w przedwyborczych sondażach. Więcej na ten temat powie dzisiaj w Świecie na wskroś dr Marcin Galent z Uniwersytetu Jagiellońskiego w rozmowie z Husseinem Oruczewiczem. 8 tygodni po wyborach Estonia powołała nowy rząd, chociaż zwyciężyła Partia Reform i przewidywano, że na czele nowego gabinetu stanie Kaja Kallas. Skuteczniejszy w budowaniu koalicji okazał się dotychczasowy premier i przewodniczący partii Centrum Jyri Ratas. Stanął on na czele koalicji utworzonej przez partię centrową, narodowo-populistyczną oraz konserwatywno-liberalną. o wyzwaniach, jakie przed nim stoją i pierwszych kontrowersjach, które stały się udziałem nowego gabinetu, opowie w dzisiejszej audycji w rozmowie z Husseinem Uruczewiczem Marcin Fronia z Norden Centrum. Wybory prezydenckie w Macedonii Północnej wygrał kandydat rządzącego obozu centrolewicowy Stevo Pendarovski. Oddano na niego prawie 54% głosów, a na jego rywalkę, popieraną przez prawicową opozycję Gordanę Siłojanowską-Dawkową, niecałe 43%. Czy to była już ostatnia przeszkoda, która stała na drodze pełnej normalizacji między Macedonią a Grecją? Odpowiedzi na to pytanie będzie udzielał pod koniec dzisiejszej audycji dr Tomasz Rawski z Uniwersytetu Warszawskiego. Szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo uda się w przyszłym tygodniu do Rosji, poinformował Departament Stanu. W programie wizyty przewidziano spotkania z prezydentem Władimirem Putinem i ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. Według komunikatu Departamentu Stanu Mike Pompeo przybędzie do Moskwy w poniedziałek, 13 maja. Dzień później uda się do Soczi na rozmowy z prezydentem Władimirem Putinem i ministrem Siergiejem Ławrowem. Rozmowy będą dotyczyć, jak napisano, pełnej gamy wyzwań w relacjach dwustronnych i międzynarodowych. Jednym z tematów będzie prawdopodobnie sprawa kolejnego szczytu przywódców Stanów Zjednoczonych i Rosji. Sugerowała to rzeczniczka Białego Domu Sarah Huckabee Sanders po ubiegłotygodniowej rozmowie telefonicznej prezydentów Donalda Trumpa i Władimira Putina. W Moskwie spotkali się ministrowie spraw zagranicznych Rosji i Japonii. Siergiej Ławrow i Taro Kono rozmawiali o warunkach podpisania układu pokojowego, którego kraje te nie zawarły od czasu zakończenia II wojny światowej. Obaj dyplomaci potwierdzili, że Moskwę i Tokio wciąż dzieli znacząca różnica zdań. Była to trzecia w tym roku runda japońsko-rosyjskich negocjacji pokojowych. Po zakończeniu spotkania japoński minister Taro Kono oświadczył, że nie jest łatwym zadaniem rozwiązanie problemów, które pozostają nierozwiązane od ponad 70 lat. Japonia żąda od Rosji zwrotu czterech wysp w archipelagu Kurylskim, które w 1945 roku, już po kapitulacji Japonii, zostały zajęte przez jednostki radzieckie. Saudyjski statek handlowy, który miał zabrać francuską broń, odpłynął z Francji z pustymi ładowniami. Według tamtejszych organizacji pozarządowych władze w Rijadzie używają tej broni w wojnie w Jemenie. Saudyjska jednostka od kilku dni stała na redzie w odległości 30 km od portu w Hawrze. Statek miał załadować francuską broń, przede wszystkim kilka nowoczesnych dział typu Cezar. To zamontowana na ciężarówce samobieżna haubica Armata. Pojazdy tego typu brały udział w działaniach bojowych w Afganistanie i w Mali. Arabia Saudyjska zamówiła ich w sumie 80. Organizacje pozarządowe twierdzą, że francuska broń jest używana przez saudyjskie wojsko w wojnie w Jemenie, gdzie w ogniu walki znajduje się około 500 000 ludności cywilnej. Dwaj dziennikarze agencji Reuters zostali zwolnieni z więzienia w Mianmie, czyli dawnej Birmie. Reporterów objęła amnestia związana z obchodzonym w tym kraju od 17 kwietnia nowym rokiem. A dzięki amnestii więzienie opuści w sumie 6,5 tysiąca więźniów. 33-letni Baalone i 29-letni Kyo Soo-U trafili do więzienia po tym, jak zostali skazani za rozpowszechnianie tajemnicy państwowej. Za kratami spędzili ponad 500 dni. Dziennikarzy zatrzymano w grudniu 2017 roku, gdy badali sprawę masakry członków muzułmańskiej grupy etnicznej Rohingya w stanie Arakan na zachodzie Mianmy. Za ujawnienie tej masakry otrzymali Nagrodę Pulitzera, jedno z najważniejszych wyróżnień w świecie dziennikarskim. We wrześniu ubiegłego roku Walone i Kiaw Soo-U zostali skazani na 7 lat więzienia. Uwolniono prawie 900 dzieci wykorzystywanych przez jedną z nigeryjskich grup zbrojnych, m.in. do zadań bojowych. Dzieci były wcielone do prorządowego ugrupowania, które wspiera armię w walce z islamistyczną organizacją Boko Haram. Podczas uroczystości zorganizowanej w mieście Maiduguri w północno-wschodniej Nigerii uwolniono 894 dzieci, w tym 106 dziewcząt. Wezmą one udział w programie edukacyjno-reintegracyjnym, który ma im pomóc w powrocie do normalnego, cywilnego życia. Prorządowe ugrupowanie zbrojne, do którego były wcielone dzieci, powstało w 2013 roku. Jego celem było zapobieganie atakom ze strony islamistów. W 2017 roku ugrupowanie to zobowiązało się do tego, że nie będzie wcielać w swe szeregi dzieci. Od tamtej pory zwolniło już w sumie 1727 młodocianych. Nie wiadomo jednak jeszcze, jak wiele dzieci pozostaje w szeregach tej grupy. Tysiące dzieci są też wcielane do Boko Haram. Organizacja ta walczy o wprowadzanie w Nigerii prawa szariatu. Organizuje zamachy, walczy z siłami rządowymi i porywa ludzi. Pakistańska chrześcijanka Azia Bibi opuściła Pakistan i jest już prawdopodobnie w Kanadzie. Na początku roku kobieta została ostatecznie oczyszczona z zarzutów bluźnierstwa. Jej sprawa stała się głośna na całym świecie, a uniewinnienie kobiety wywołało gwałtowne protesty radykalnych muzułmanów w Pakistanie. Władze tego kraju oficjalnie potwierdziły podawane w ostatnich dniach informacje, że 47-letnia chrześcijanka opuściła kraj. Nie podano, dokąd udała się kobieta, ale jej prawnik poinformował, że Azia Bibi wylądowała już w Kanadzie. To właśnie w tym kraju przebywają jej dwie córki. W Watykanie ogłoszono list apostolski papieża Franciszka Vos Estis Lux Mundi, zawierający przepisy dotyczące przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich przez osoby duchowne. Przepisy te mają wejść w życie 1 czerwca. Dotyczą takich przestępstw jak dopuszczanie się czynności seksualnych z osobą małoletnią, wytwarzanie, prezentowanie lub rozpowszechnianie pornografii dziecięcej, a także utrudnianie dochodzeń przeciwko duchownemu lub zakonnikowi oskarżonemu o te przestępstwa. Nakładają one na konferencje episkopatów poszczególnych krajów obowiązek ustanowienia w ciągu roku stabilnego systemu w celu składania powiadomień o tego rodzaju przestępstwach. Na duchownych i zakonników nałożono obowiązek niezwłocznego zgłoszenia takich przestępstw biskupowi, miejsca, w którym czyny miałyby miejsce, lub innemu biskupowi, za wyjątkiem informacji uzyskanych w sakramencie pokuty. Gdy zawiadomienie dotyczy biskupa, jest ono kierowane do właściwego metropolity i może być skierowane do stolicy apostolskiej. List apostolski nakłada też na władze kościelne obowiązek, aby ci, którzy twierdzą, że są poszkodowani, byli traktowani z godnością i szacunkiem oraz by zaoferowano im wysłuchanie i wsparcie, pomoc duchową, medyczną, terapeutyczną i psychologiczną.
Świat na wskroś.
W sercu Boga nie mam od lat, nie mam też i diabła, nie jestem ich wart. Czuję w sobie pustkę, otchłań bez dna, jak kontraja. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś i nie umiem przegnać mroku, który we mnie tkwi. Każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Po nieprzespanej nocy poranny chłód, dzień porywa myśli, mniejszy jest ból. Zostają piosenki i dźwięki wśród słów, by zdarzył się cud. Na krawędzi życia jak na linie dziś i nie umiem żegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś.
Świat na wskroś.
Niedokończenie procesu Brexitu zmusza Wielką Brytanię do udziału w wyborach europejskich. Z powodu kurczącego się czasu rząd Wielkiej Brytanii był zmuszony do ogłoszenia oficjalnej daty wyborów. Głosowanie w Zjednoczonym Królestwie odbędzie się 23 maja. Rząd Wielkiej Brytanii nie ukrywa, że zwołanie wyborów jest przykrą uciążliwością na drodze do jak najszybszego rozwodu z Unią Europejską. O tym, co dzieje się na brytyjskiej scenie politycznej przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz jakie są oczekiwania społeczeństwa brytyjskiego, dla naszego programu skomentuje dr Marcin Galent z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
No, wiele wskazuje na to, że przedsmak wyborów Brytyjczyków, które będą miały miejsce 23 maja do Parlamentu Europejskiego, mieliśmy już tydzień wcześniej, właściwie 2 maja, kiedy w części regionów Wielkiej Brytanii odbyły się wybory do władz samorządowych. Wielu przewidywało, komentatorów, że te wyniki będą bardzo niekorzystne dla partii rządzącej, ale okazało się, że było to dla niej jeszcze większa klęska niż przewidywano. Rządzący konserwatyści stracili ponad 1000 miejsc w różnych władzach lokalnych rozrzuconych po całej Wielkiej Brytanii. Również Partia Pracy nie może się pochwalić sukcesem, ponieważ miała taką nadzieję, że w sytuacji, kiedy Partia Konserwatywna będzie traciła poparcie, to poparcie będzie udzielane jej przedstawicielom. No ale okazało się, że Partia Pracy również poniosła porażkę, ponieważ więcej miejsc utraciła niż zyskała. Także myślę, że najprostszą i najkrótszą odpowiedzią byłaby taka oto konstatacja, że Brytyjczycy stają się po prostu bardzo zmęczeni całą tą sytuacją i generalnie mamy do czynienia z bardzo mocną polaryzacją sceny politycznej. To znaczy zyskują głównie ci, którzy proponują jasne i klarowne rozwiązanie, albo wychodzimy z Unii Europejskiej, albo w tej Unii Europejskiej pozostajemy. Dwie główne partie, które tutaj cały czas prowadzą negocjacje dotyczące warunków wyjścia, widać, że ich pozycja radykalnie słabnie. Natomiast tak jak powiedziałem, zyskują ci, którzy mają bardzo jasne stanowisko i tutaj taką najjaśniejszą gwiazdą jest w ogóle gwiazdą całego procesu dotyczącego Brexitu, czyli Nigel Farage. Nigel Farage miesiąc temu założył nową partię, którą nazwał po prostu Brexit. I ta partia w tym momencie we wszystkich sondażach ma najwyższe poparcie. W tym momencie otrzymuje ponad 30%, czyli co trzeci Brytyjczyk jest gotowy zagłosować na partię Nigela Farage'a, właściwie partię jednoosobową, ponieważ on porzucił swoją poprzednią partię Zjednoczonego Królestwa i wystartował jako samodzielny polityk. Z drugiej strony mamy olbrzymi wzrost poparcia dla tych sił politycznych, które chcą pozostania w Unii Europejskiej albo chcą przeprowadzenia drugiego referendum. I to poparcie właśnie zostało udzielone przede wszystkim liberalnym demokratom, którzy najprawdopodobniej będą takim czarnym koniem tych wyborów do Europarlamentu oraz nowej partii politycznej, która właśnie postanowiła jako główny cel swojego programu umieścić postulat pozostania Unii Europejskiej. Ta nowa partia polityczna przyjęła nazwę Change UK, czyli zmienić Wielką Brytanię. Jako ciekawostkę podam, że z ramienia tej partii startuje do Europarlamentu w okręgu Londynu były polski minister finansów Jacek Wincent Rostowski, który obiecywał w wywiadach, że będzie reprezentował przede wszystkim Brytyjczyków, ale również Polaków oraz inne europejskie mniejszości zamieszkujące Londyn. Jeśli ci brytyjscy europarlamentarzyści zostaną wybrani i zostaną zaprzysiężeni do Parlamentu Europejskiego, a w trakcie kadencji uda się jednak dokończyć proces rozwodu pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską, to ci brytyjscy posłowie po prostu zrezygnują z tych mandatów i wrócą do swojego kraju. Nie wiadomo natomiast tak do końca jeszcze, czy na ich miejsce zostaną dobrani przedstawiciele z innych krajów, zgodnie z planowanym rozdziałem mandatów po parlamentarzystach brytyjskich, czy też ten stan zostanie niezmieniony i ta liczba parlamentarzystów zostanie zmniejszona. Myślę, że nie dyskutuje się o tym głównie dlatego, żeby po prostu nie wpływać w jakiś istotny sposób na sympatię i nastroje Brytyjczyków oraz brytyjskich polityków i po to, żeby głównie ze strony Brukseli podtrzymywać poczucie, że wszystko jest możliwe, szczególnie przed wyborami. Właściwie jeśli wystarczająca ilość polityków proeuropejskich zostanie wybrana do parlamentu, no to będzie to taki swoisty test poparcia dla poczynań rządu. Zresztą bardzo często brytyjska prasa i media posługują się takim określeniem, że wybory do europarlamentu mogą być takim właśnie drugim referendum. I jeśli w tych wyborach faktycznie jakaś przytłaczająca większość głosów zostanie udzielona tym politykom i partiom politycznym, które jednoznacznie opowiadają się za pozostaniem w Unii Europejskiej, no to relacja władzy pomiędzy Brexiterami i Europejczykami może się faktycznie tutaj zmienić.
Sytuację polityczną w Wielkiej Brytanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego komentował dr Marcin Galland z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozmawiał z nim Hussein Oruczewicz.
Świat na wskroś. wskroś.
Premierem Estonii drugi raz z rzędu został lider estońskiej partii Centrum, Jüri Ratas. W rządzie koalicyjnym pozostali przedstawiciele konserwatywno-liberalnej partii Ojczyzna, ale zamiast partii socjaldemokratycznej gabinet współtworzą teraz politycy nacjonalistycznej, estońskiej konserwatywnej partii ludowej. Choć nowy rząd Ratasa został zaprzysiężony dopiero kilka dni temu, już doszło do poważnych spięć między ministrami w nowym rządzie a estońską panią prezydent. O powyborczych skandalach na estońskiej scenie politycznej w naszym programie porozmawiamy z Marcinem Fronią z Norden Centrum. Niechęci wobec estońskiej konserwatywnej partii ludowej nie kryje wybrana w roku 2016 jako bezpartyjna kandydatka prezydent Kersti Kaljulaid. Prezydent demonstracyjnie opuściła salę obrad parlamentu chwili, gdy przysięgę na wierność konstytucji miał nowy minister handlu zagranicznego i cyfryzacji Marti Kuzik z nacjonalistycznej i eurosceptycznej partii ludowej. Jak dla naszych słuchaczy możemy opisać obecną sytuację polityczną w Estonii?
Sytuacja jest rzeczywiście interesująca. W sytuacji, kiedy prezydent Estonii demonstracyjnie kontestuje zaprzysiężenie nowego rządu i pokazuje, że nie akceptuje w sposób symboliczny nacjonalistycznego ministra i opuszcza w ten sposób ceremonię, no to jest wyraźny znak polityczny co do akceptacji przez prezydent zmian w wyniku wyborów. Trzeba też powiedzieć, że nowy rząd, który został przedstawiony, odbiega nieco od układanki politycznej, która wydawałoby się będzie logiczną konsekwencją wyników wyborów. Premierem nie została szefowa partii Reform, która byłaby naturalną kandydatką na premiera, natomiast premierem został dotychczasowy premier Ratas, który stworzył wokół siebie, wokół swojej partii Centrum nową koalicję, zapraszając do tej koalicji, dzięki temu uzyskując większość, populistyczną, nacjonalistyczną partię EKRE, czyli partię konserwatywnych nacjonalistów. Z tej partii kandydatem na ministra handlu zagranicznego i cyfryzacji był właśnie Marti Kuusik. No i jego obecność kontestowała prezydent Kaljulaid, kładając na oficjalne zaprzysiężenie zwykłą bluzę dresową z napisem "Słowo jest wolne". Miał to być protest symboliczny w wykonaniu prezydent, bardzo też nabierający tutaj znaczenia, wobec wypowiedzi polityków EKRE, którzy zdaniem prezydent Kaljulaid godzą w wolność słowa i niezależność prasy i ich obecność w rządzie może podkopać dotychczasowy status wolności słowa w Estonii. No co istotne, konsekwencja tego zdarzenia sprzed kilku dni jest taka, że sam minister handlu zagranicznego i cyfryzacji Marti Kuusik dzień później podał się do dymisji po zaprzysiężeniu, ponieważ wyszły też na jaw inne kwestie dotyczące przemocy domowej wobec żony i inne doniesienia, które mogą podkopać jego pozycję, więc zrezygnował, złożył dymisję. Sama ceremonia odbiła się dużym echem też i w mediach, i w świecie międzynarodowym, ponieważ zwróciła uwagę na nową koalicję po wyborach w Estonii i to zaczęto zadawać sobie pytania, jakiego rodzaju scenariusze polityczne mogą być konsekwencją tego typu wyborów. Konsekwencją protestu pani prezydent wobec nie tylko jednego ministra z rządu nowego, jednocześnie dotychczasowego premiera Ratasa, jest również kontestacja jego polityki. Tutaj pojawiały się hasła eurosceptyczne, może nie aż tak jak w przypadku nacjonalistycznych populistów z partii EKRE, natomiast również Estonia była dotychczas, można powiedzieć, takim prymusem, jeśli chodzi o współpracę, o modernizację i politykę zagraniczną i też współpracę z Unią Europejską. Sama prezydent Kaljulaid jest byłą dyplomatką w Komisji Europejskiej, więc tutaj też dochodzi do pewnego takiego zgrzytu, jeśli chodzi o postrzeganie polityki zagranicznej. Są komentarze takie, które mówią, że ten rząd może podkopać dotychczas solidną pozycję Estonii w polityce zagranicznej, również jeśli chodzi o bezpieczeństwo w regionie, ze względu na to, że partia Centrum, która w tym momencie utworzyła rząd, jest partią, której tradycyjnym elektoratem jest mniejszość rosyjska w Estonii, która stanowi prawie 1/4 mieszkańców tego niewielkiego kraju. Warto też powiedzieć, że członkowie zarządu partii Centrum, którzy głosowali za tym, żeby wejść w koalicję z nacjonalistami, są to osoby, które popierają politykę prorosyjską. No również pojawiają się komentarze, na ile mniejszość rosyjska w Estonii, w tak małym kraju, a jednak liczbowo znacząca, może być piątą kolumną Federacji Rosyjskiej, na ile może być rozgrywana przez Federację Rosyjską, na ile teraz tego typu zdarzenie może doprowadzić do różnorakich konsekwencji politycznych. Mówi się również o tym, że może dojść do rozłamu partii Centrum, co otworzy pewną próżnię na partię, która będzie typowo prorosyjska, co również może być istotne dla pozycji Estonii w regionie i pewnych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem regionalnym i większymi wpływami Federacji Rosyjskiej. Tego typu konsekwencje polityczne, również w polityce zagranicznej, pojawiają się wraz z nowym rządem, mimo że premier jest ten sam. Natomiast koalicja, którą stworzył, jest odmienna od tej, która była do tej pory. Na pewno będzie więcej głosów eurosceptycznych. Na pewno retoryka antyimigrancka, która pojawiła się w kampanii ze strony partii konserwatywnych, EKRE czy Ojczyzny, które weszły do koalicji, będą miały wpływ na politykę tego rządu i będą miały również wpływ na politykę zagraniczną w sensie postrzegania Estonii w regionie i na różne scenariusze, które będą z tym związane. Również postrzeganie Estonii jako kraju takiego proeuropejskiego. Można jeszcze przypomnieć taką rzecz, że w trakcie zaprzysiężenia nowego rządu zniknęły flagi Unii Europejskiej. Kiedy zapytano dlaczego, ministrowie nowego rządu odpowiedzieli, że w związku z zakończeniem prezydencji estońskiej Unii Europejskiej, a prezydencja zakończyła się w grudniu 2017 roku, więc jest to oczywiście kuriozalna odpowiedź, natomiast pokazuje pewne trendy, pewne symboliczne znaki, które mogą mieć wpływ również na zmianę postaw polityków estońskich w polityce zagranicznej. Na ile to podkopie, czy doprowadzi do pewnego takiej niestabilizacji politycznej w regionie, sytuacja jest cały czas dynamiczna. Na pewno to wielkie zaskoczenie, no tutaj należy się spodziewać jeszcze wielu zmian.
Liberalna część estońskiego społeczeństwa jest mocno przeciwna dopuszczaniu antyimigracyjnych nacjonalistów do władzy. W akcji sprzeciwu powstał obywatelski ruch Również Moja Estonia. W jaki sposób społeczeństwo i estońska ulica reagują na coraz ostrzejsze polityczne spięcia między rządem a panią prezydent?
Rzeczywiście powstał ruch również Moja Estonia, Koigi Eesti, który na chwilę obecną organizuje manifestacje i koncerty, czyli wykorzystuje ulicę do tego, żeby wyrazić swoje niezadowolenie w sposób demokratyczny, wyrazić swoje niezadowolenie w stosunku do ugrupowań, które używają argumentów niedemokratycznych, wykorzystują retorykę antyimigracyjną, generalnie protestują przeciwko dopuszczeniu antyimigracyjnych nacjonalistów do władzy w Estonii. W ramach tych protestów jeden z posłów EKK już opuścił swoje ugrupowanie. Zobaczymy, na ile ten ruch będzie silny i na ile będzie miał wpływ na ewentualne zmiany polityczne w Estonii. Natomiast rzeczywiście też warto podkreślić to, że te konsekwencje polityczne, które mamy obecnie, spowodowały również oddźwięk w społeczeństwie estońskim. No nie jest tak, że tylko w naturalny sposób przyjęto z dobrodziejstwem inwentarza wyniki, mimo że zaskoczyły wszystkich, bo szefowa partii zwycięskiej nie została szefową rządu i de facto jest w mniejszości. Nie wiemy jeszcze, na ile ten ruch polityczny będzie w stanie wpłynąć na jakieś większe zmiany, natomiast warto podkreślić oczywiście, że on jest, mobilizuje protesty, może przyczyni się również do złagodzenia polityki antyeuropejskiej ze strony rządu, natomiast będziemy to obserwować i pewnie będzie można powiedzieć więcej w następnych tygodniach.
Wysłuchali państwo rozmowę z Marcinem Fronią z Norden Centrum.
Świat na wskroś.
Zabrać mi nadzieję. szansę na coś więcej. A ciągle zbieram siebie z miejsc po tobie i znów na kawałki rozpadam się. Wiem, że wystarczą mi nawet kłamstwa. Daję się nagrodę, gdy masz na to.
Wybory prezydenckie w Macedonii Północnej wygrał kandydat rządzącego obozu centrolewicowy Stevo Pendarovski. Oddano na niego prawie 54% głosów, a na jego rywalkę popieraną przez prawicową opozycję Gordanę Ciujanowską-Dawkową niecałe 43%. To szóste wybory prezydenckie, które odbyły się w byłej jugosłowiańskiej republice, odkąd w 1991 roku ogłosiła ona niepodległość. Ale pierwsze po zmianie nazwy państwa. Ta sprawa podzieliła społeczeństwo i dlatego socjaldemokrata Penderowski określał je bardziej wyborem przyszłości kraju, a nie samego prezydenta. Zakończenie wieloletniego sporu między Atenami a Skopje o nazwę Macedonia otworzyło byłej jugosłowiańskiej republice drogę do Unii Europejskiej i NATO. Zmianie nazwy państwa sprzeciwiała się Gordana Ciujanowska-Dawkowa i popierająca ją prawicowa opozycja. Ostro sprzeciwiał się temu także dotychczasowy prezydent Gheorghe Ivanov. Spór między Atenami a Skopje trwał prawie 30 lat. Grecja nie zgadzała się, aby sąsiadujący z nią kraj nosił nazwę Macedonia, bo tak nazywa się największy region Grecji. Władze w Atenach argumentowały też, że Słowianie zamieszkujący byłą jugosłowiańską republikę budują swoją tożsamość na historii starożytnej Grecji. Macedonia przyjęła swą nazwę po odłączeniu od Jugosławii w 1991 roku. O skomentowanie wyborczego wyniku w Macedonii Północnej poprosiliśmy doktora Tomasza Rawskiego z Uniwersytetu Warszawskiego.
Zwycięstwo kandydata socjaldemokratów Stevo Pendarovskiego nad kontrkandydatką nacjonalistycznej opozycji Gordaną Ciujanowską Dawkową w drugiej turze wyborów prezydenckich Północnej Macedonii nie było wprawdzie przytłaczające, ale było dość wyraźne. To znaczy Pendarovski zwyciężył różnicą 7 punktów procentowych, zdobywając 52% głosów wobec 45% zdobytych przez kandydatkę. No, na szczęście nie potwierdziły się obawy komentatorów o to, że w wyborach będzie zbyt niska frekwencja, to znaczy, że frekwencja nie osiągnie wymaganego prawnie progu 40%, to oznaczałoby konieczność powtórzenia wyborów i mogłoby spowodować głęboki kryzys polityczny w kraju. Frekwencja okazała się wystarczająca, bo wyniosła 46,7% uprawnionych do głosowania, w związku z tym wyniki wyborów i zwycięstwo Penderowskiego są ważne. Dla Północnej Macedonii zwycięstwo to oznacza przede wszystkim konsolidację władzy przez opcję socjaldemokratyczną, która rządzi w kraju od 2 lat na czele z premierem Zoranem Zaevem i na początku tego roku odniosła spektakularny sukces, doprowadzając do zakończenia wieloletniego sporu z Grecją o nazwę państwa ze stolicą Skopje. Poprzedni prezydent, dotychczasowy prezydent Giorgio Ivanov, wywodził się z obozu nacjonalistów i konsekwentnie odmawiał współpracy z socjaldemokratami, nawet w najbardziej błahych kwestiach. No dzięki zwycięstwu Penderowskiego socjaldemokraci będą mieli prezydenta po swojej stronie, a to pozwoli im wzmocnić dotychczasowy kurs w polityce zagranicznej i polityce wewnętrznej. Możemy w najbliższym czasie oczekiwać kilku istotnych zmian. Po pierwsze, możemy oczekiwać uspójnienia polityki zagranicznej kraju. Władze Północnej Macedonii zaczną mówić jednym głosem w sprawie dalszej integracji kraju ze strukturami NATO oraz Unii Europejskiej. Poprzedni prezydent hamował prozachodni kurs socjaldemokratów, poglądając raczej w stronę Rosji Władimira Putina, no a nowy prezydent jest wyraźnie prozachodni. Ku zadowoleniu przedstawicieli NATO i Unii Europejskiej już ogłosił wzmocnienie kursu na akcesję do obu organizacji. No, członkostwo krajów NATO jest właściwie na wyciągnięcie ręki, natomiast gdy chodzi o Unię Europejską, Penderowski obiecał lobbować w Brukseli za tym, by czerwcowy szczyt unijny wyznaczył dla kraju datę rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych. To jest coś, na co Północna Macedonia czeka od 2005 roku, czyli od niemal półtorej dekady. A jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, no to tutaj na kilku polach możemy liczyć na poprawę. To znaczy, po pierwsze, możliwe będzie odblokowanie procesu legislacyjnego w przypadku szeregu ustaw, które poprzedni prezydent blokował, dlatego że znajdowała się w nich nowa nazwa państwa. Chodzi m.in. o ustawę o rozszerzeniu znaczenia języka albańskiego jako języka urzędowego w Macedonii i inne prawa tego typu, które popychają o Północną Macedonię we właściwym kierunku państwa realnie wielonarodowego, to znaczy państwa, które promuje współpracę między Macedończykami i Albańczykami, zamiast podsycać wzajemną niechęć. I druga kwestia w polityce wewnętrznej. Możemy liczyć na to, że Penderowski nie będzie nadużywał kompetencji prezydenta w nielicujący z godnością urzędu, co robił jego poprzednik. W 2016 roku skorzystał z prawa do amnestii kilkudziesięciu polityków wysokiego szczebla związanych z rządzącą wówczas partią nacjonalistyczną, czyli jego partią, których oskarżono o korupcję w potężnej aferze taśmowej. Znaczy Ivanov, korzystając z kompetencji prezydenta, skutecznie zablokował procesy karne tych polityków i ustąpił dopiero w wyniku olbrzymich protestów społecznych i silnych nacisków ze strony przedstawicieli Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Trzecia kwestia w polityce wewnętrznej. No otwarte pozostaje pytanie, na ile Penderowski z premierem Zaevem będą skłonni rzeczywiście spełnić wyborczą obietnicę uporządkowania kwestii personalnych w administracji państwowej. To znaczy, w jakiej mierze rozpoczną walkę z dotkliwym w Północnej Macedonii problemem nepotyzmu w służbie publicznej i na jaką skalę zechcą pousuwać z administracji wielu skorumpowanych i niekompetentnych urzędników. Krótko mówiąc, nie ulega dla mnie wątpliwości, że zwycięstwo Penderowskiego wzmocni prozachodni kurs Północnej Macedonii w polityce zagranicznej. Natomiast w polityce wewnętrznej no jest więcej znaków zapytania i od tego, jak socjaldemokraci zachowają się na tej płaszczyźnie, może zależeć ich wynik w kolejnych wyborach parlamentarnych. No, należy pamiętać o tym, że nacjonalistyczna opozycja wciąż ma niemałe poparcie społeczne i cały czas pozostaje tylko o krok, dwa za socjaldemokratami.
Wyniki wyborów prezydenckich w Macedonii komentował dr Tomasz Rawski z Uniwersytetu Warszawskiego.
Świat na wskroś.
Dziękuję już Państwu za uwagę. Bartłomiej Zapała. Audycja powstała przy współpracy Husajna Oruczewicza.
Świat na wskroś.